Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Tym razem naszym gościem będzie Piotr Biskupski. Profesor Piotr Biskupski, a nawet dyrektor artystyczny festiwalu Drums Fusion.
Tak się składa, że to dyrektorowanie artystyczne nie tylko dotyczy festiwalu, ale też takowym jestem w przypadku konkursu dla młodych mistrzów perkusji i w Międzynarodowym Forum Perkusyjnym w Kolbuszowie. O, i tam wszędzie jestem dyrektorem. Czy to świadczy o tym, że napiszę sobie przy dzwonku jako zawód dyrektor? Nie.
Piotr Biskupski, perkusista, ale od jakiegoś czasu również pedagog i ty jesteś dyrektorem artystycznym Drums Fusion. Czy ta wielość funkcji, różnorakich zresztą, to jest takie dopełnienie w twoim życiu? W ogóle dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. No, mogę się w końcu z dzień dobry wbić. Żadne dopełnienie, tylko po prostu pewnie naturalna kolej rzeczy. To dopowiem jeszcze, że tak się składa, że to dyrektorowanie artystyczne nie tylko dotyczy festiwalu, ale też takowym jestem w przypadku konkursu dla młodych mistrzów perkusji i w Międzynarodowym Forum Perkusyjnym w Kolbuszowej. O, i tam wszędzie jestem dyrektorem. Czy to świadczy o tym, że napiszę sobie przy dzwonku jako zawód dyrektor? Nie. Mam nadzieję, że nie. Tak samo jak przestrzegam swoich potencjalnych odbiorców i słuchaczy przy wszystkich kursach, forach perkusyjnych i tym podobnych, muzycznych, różnych, że skoro się musi coś z nazwy nazywać wykładem, to niech się nazywa, ale ja tym słowem staram się nie odstraszać. Podobnie dyrektor to jest tylko taka opakowanie do czegoś, do pewnych działań, a z drugiej strony miłe takie, dlatego że w pewnych środowiskach wzbudza respekt.
No tak samo jak tak zwany prof. Tak, czyli profesor też tak. Wzbudza respekt, prawda?
Oczywiście.
Ale do pewnych funkcji trzeba chyba dojrzeć mimo wszystko, bo jak kończyłeś czy szkołę muzyczną, czy akademię muzyczną, to pewnie jeszcze nie myślałeś, że będziesz uczył i że będziesz dyrektorował.
Na pewno nie myślałem przede wszystkim, że będę uczył. To, że będę dyrektorował, to na pewno też nie umówmy się, to jest dyrektorowanie czegoś, co jest czymś, co jest, jakby to powiedzieć, przez cały rok owszem składa się te klocki, ale to nie jest taka odpowiedzialność bieżąca jak za instytucję. Ktoś jest, nie wiem, dyrektorem szkoły, zakładu.
Takie dyrektorowanie sezonowe.
Prezesem radia. O, tutaj tak dopowiem. Nie, oczywiście, że sezonowe, natomiast niewymierność tej funkcji jest taka, że właściwie myśli się o tym cały czas i pewne rzeczy się, mówiąc ogólnie, załatwia, później jest jakiś czas innych działań koncertowych, różnych innych, odkłada się to trochę z głowy, opuszczają te kłopoty, a później się widzi, że już się zaczyna robić gorący czas i trzeba teraz intensywniej myśleć, no a najbardziej intensywnie to zawsze jest ostatnie dni i wtedy takie motyle krążą po jelitach, bo tak to trochę jest, że ten, który się nazywa dyrektorem bardzo górnolotnie, czasami musi pomyśleć o tak przyziemnych i drobnych rzeczach i jak ich nie dopilnuje, nie chciałbym nikogo urazić, to czasami się okaże, że jakaś tam bzdura i drobiazg w ogóle ktoś mówi, o Jezu, zapomniałem, no właśnie, a to się okazuje, że to jest rzecz ważna.
A do tego jeszcze artysta i rzeczy przyziemne, to trochę się wyklucza.
Nie, tam się wyklucza i wcale się nie wyklucza, bo artyści w tej chwili są zmuszeni do tego, żeby być przyziemni, jeżeli chcą po ziemi chodzić, dlatego że rynek się stał taki wymagający, jeśli chodzi o organizację, autoreklamę, wszystkiego wokół siebie samego, że po prostu jak się o to nie dba, to praktycznie rzecz biorąc, no niektórzy mówią, że się nie istnieje. No byłoby to zabawne, ale prawda jest trochę taka, że nie bardzo jest to komu zlecić, bo najchętniej zlatują się wrony wtedy, kiedy okazuje się, że produkt jest bardzo chwytliwy i będzie go łatwo można na rynku upchnąć. Natomiast jeżeli trzeba się przy tym czymś napracować, no to po pierwsze są potrzebne kompetencje, po drugie trochę cierpliwości i po trzecie, co do wyników należy, powiedziałbym, jak to lekarze mówią, że dają 50% po zabiegu. No, wynik może być 50%, a jednak wiele osób nastawionych jest na to, że sukces również i ten finansowy ma być pewniakiem, a nie, że ktoś będzie ryzykował, napracuje się, a później okazuje się, że nie będzie miał tyle, ile by sobie wyobrażał.
Także... A potem, jak to w życiu, sukces ma wiele ojców i matek.
Oczywiście, rodzice sukcesu zasiadają na bardzo szerokiej kanapie. Ta cała rodzinka jest.
A tobie się mówi, że jesteś specjalistą od jazzowej perkusji, a to przecież jest nie do końca prawda, bo jesteś klasycznym perkusistą, a chyba jedynie twoją pasją była perkusja jazzowa.
Oczywiście, bo to były czasy, w których jedynym takim źródłem doskonalenia edukacyjnego były Katowice, tylko że też była to specyficzna sytuacja, bo wtedy, kiedy ja ukończyłem klasykę, to do profesora Stanisława Proksy wybrałem się do Katowic, gdzie już koledzy przetarli te dydaktyczne, powiedziałbym, ścieżki naukowe, ucząc się u niego. No i ja też do niego przyjechałem, skończyłem te studia w Poznaniu trochę wcześniej, klasyczne. Pojechałem tam i pomyślałem sobie, że będę tam dalej się edukował. Natomiast wtedy pan profesor, wiedząc skąd przyjechałem i co robię, otworzył szafę, która w stosunku do czasów dzisiejszych była, delikatnie mówiąc, niezwykle uboga, bo tam była jedna półka i tak trochę takich kartek nut i mówi, czy pan to zna? Ja mówię, znam. To czego pan tu szuka? Co my tu mówię? Ja pana niczego nie nauczę. No i to takie, tak mówię, żartując, pasja była potrzebą nas wszystkich, obojętnie w jakiej muzyce się nie obracaliśmy. Pasja była potrzebna do tego, żeby zdobywać wiedzę, która była tajemną nieomal. Natomiast jest zupełnie inaczej dzisiaj. Dostępność jest wszechobecna.
Tylko nie ma pasji.
Na tej jednej półce leży pasja. I tam czasami ktoś sięgnie, jeżeli. Dlaczego? No bo również oczekują w większości ludzie młodzi, oczekują, tak jak ci wspomniani przeze mnie menedżerowie tak zwani, oczekują tego pewności, zapewnienia tego sukcesu jutro. Że to już na pewno wszystko się uda. A to jest nie dosyć, że profesja chimeryczna, to w ogóle dzisiaj trudno w jakiejkolwiek profesji spodziewać się, że wszystko się na pewno uda. Chyba nie za bardzo.
To jakie trzeba mieć cechy charakteru, żeby na te czasy, które się zmieniają właściwie, bo to są zupełnie inne czasy niż wtedy, kiedy rozpoczynałeś, prawda, grę na perkusji, żeby przetrzymać i żeby jeszcze istnieć na rynku z sukcesem?
Moi podopieczni, jak się zapomną, to mówią, a wie pan, bo za pana czasów to było przecież lepiej. Ja mówię, nie macie zielonego pojęcia, o czym mówicie i lepiej, żebyście nie mieli zielonego pojęcia ani czerwonego, ani czarnego, nie daj Boże. I mnie się wydaje, że my jesteśmy trochę takim pokoleniem, które tak, z jednej strony można nam zarzucić, że jesteśmy pokoleniem przypiąć nam łatkę, że jesteśmy trochę pokoleniem straconym, bo rzeczywiście wiele tych szans życiowych przez rzeczywistość naszą, geopolityczną i różną, te parędziesiąt lat temu, te szanse mogły zostać zaprzepaszczone. Z drugiej strony, ci, którzy pozostali przy korycie muzycznym, mówię to akurat o muzyce, no to jest chyba tak, że z kolei te ciężkie czasy chyba trochę zahartowały. Tak to chyba jest, bo jednak myśmy drapali każdy najmniejszy drobiazg i właściwie dzisiaj są też jakieś trudności, ale ja bym powiedział, że chyba te trudności nas mimo wszystko mniej przerażają. Natomiast dla wielu, którzy nie zaznali na szczęście tych gorszych sytuacji, to jakby każdy problem stanowi kłopot taki, który ich zniechęca. To znaczy mówią, to jak to tak ma wyglądać, to ja dziękuję na dobrą sprawę. I to jest chyba ten problem, dlatego że myśmy przecież przeszli, tak jak w tym świecie, a to się czyta w różnych pamiętnikach, wszystko. I się jeździło z instrumentami, pociągami, dźwigając je na paskach. Wykonywały się dziesiątki prób, za które nikt nie zapłacił złotówki i jechało się na koncerty, za które też ktoś ostatecznie nie zapłacił. I co w związku z tym?
Ale jakie spektrum doświadczenia.
No bardzo, bardzo fajne. Można niejedną, przypuszczam, każdy z nas niejedną taką broszurkę mógłby na ten temat wysmarować. Także to nas chyba generalnie jakoś tak umacniało i jakbym powiedział, że ja się dzisiaj pławię w tym dobrobycie, który w porównaniu z czasami minionymi ma miejsce, no to niektórzy by się w głowę popukali. Nie, oczywiście, my mamy dzisiaj też swoje problemy i na rynku na pewno jest ciaśniej i z tym, że na rynku w ogóle chyba jest ciaśniej z wszystkim. To znaczy ludzi jest więcej, wykształconych ludzi w każdej dziedzinie jest dużo więcej. Zdobycie MGR przy nazwisku nie oznacza niczego na dobrą sprawę i jest taka potrzeba, właśnie mówię, takiej pewności, takich autorytetów, które uspokoją i powiedzą spokojnie, będziesz miał pracę, będziesz miał wszystko. Ty przyznaję, że jest coraz trudniej jakby tak zapewnić, natomiast myślę, że z kolei młodzi ludzie w zamian za to uzbroili się w tupet, którego nam brakowało kiedyś, a i brakuje do dzisiaj.
Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Biskupski, który dyrektoruje festiwalowi Drums Fusion. Do rozmowy powrócimy już za chwilę.
Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak ty.
Pamiętasz swojego takiego guru jazzowego, do którego, nie chcę mówić, modliłeś się, ale który był dla ciebie takim wyznacznikiem tego, co będziesz robił w przyszłości?
Było ich paru, z tym, że było to związane na pewno z dostępnością do nich, czyli tak.
No jak przyjechał... Dostępności nie było, powiedzmy sobie wprost.
Dostępności nie było i jeżeli już coś się pojawiało, to przeważnie człowiek się w tym zakochiwał. Jak przyjechał Buddy Rich, no to po prostu człowiek oniemiał.
A ty byłeś na koncercie Buddy Richa?
Nie, ja oglądałem w telewizji.
To były takie czasy, kiedy wówczas transmitowano te koncerty.
Tak jest. No czyli oczywiście chciałem być Buddy Richem, to jest oczywiste. Ale nie robiłem żadnych takich ruchów pozornych, czyli nie malowałem sobie na membranach BR albo jakichś tam innych, tylko ćwiczyłem po prostu namiętnie. To jest trochę też tak, że szybko wchodząc w jakiś tam światek muzyczny, to szybko nazywam dlatego, że już w średniej szkole tutaj na rynku lokalnym byłem wyławiany przez jakiś mniej czy bardziej doświadczonych kolegów. Chadzało się wtedy do Beanusa, usiłowało się zagrać na dżemie z biegunką w spodniach taką, że jak człowiek wychodził do takich ludzi, którzy już grali, to rany boskie, to po prostu, ja pamiętam, to były emocje takie, że nogi się trzęsły przed wyjściem na scenę. To te wzorce nie były tylko perkusyjne. Pamiętam, że jak usłyszałem pierwszy raz i graliśmy ze świętej pamięci Antonim Kostyło, graliśmy przez niego pospisywane utwory Jean-Luc Pontiego, który zresztą był
niedawno.
Nie tak dawno, to po prostu, no to ja o nie miałem. A jeszcze tam skład instrumentalny łącznie ze Scofieldem, z DeJohnettem, z Richie Bayrachem, rany boskie, z Eddie Gomezem, to pamiętam tych kaset, bo to były kasety, to aż do zdarcia się słuchało po parę dziesiąt razy, po parę set chyba razy, w każdej wolnej chwili. Także różni, i Oscar Peterson, i tak mówimy o młodości, no to mnóstwo takich, mało tego. Wzorcami były te ikony muzyczne, które udało się zdobyć, nie wiem czy pamiętasz, ulica Gdańska, Empik przed dzisiejszą drukarnią na rogu i tam wytwórnia chyba NRD-owska Amiga.
Albo Suprafon też.
Tak, i jeszcze Balkanton jakiś bułgarski. I to były takie przedruki, jak mnie mam pewnie półpirackie, jak to w tym systemie normalne, czarne płyty. I jak to się zdobywało, to po prostu paliły się kable w gramofonie Bambino 3, który jakiś tam był. To takie czasy były takiej gonitwy za tym wielkim światem. Kto wie, czy myśmy więcej nie zyskali niż dzisiaj taka powszechna dostępność, która poza wszystkim innym czyni takie spustoszenie, jeśli chodzi o umiejętność wyboru, że właściwie tyle tego towaru jest, wszyscy świetnie, znaczy właśnie nie może wszyscy, ale się wydaje, że wszyscy grają. Słyszałem taką opinię dwa dni temu, jadąc samochodem przez niedawno zmarłego Zbigniewa Wodeckiego, który mówił, że był taki ciężki czas, kiedy on, Krysia Prońko, Sośnicka, tego typu artyści byli nagle jakby odsunięci na bok i przyszła nowa fala. I jak on mówi, i dosyć szybko okazało się, że ta nowa fala to są amatorzy. I tak by należało to powiedzieć, bo poprzez amatorstwo ja nie rozumiem niczego pejoratywnego związanego z tym, że ktoś nie ma wykształcenia na papierze. To chodzi bardziej o to, jaki ma stosunek do tego kształcenia.
I co sobą reprezentuje.
Tak, do samokształcenia. I jeżeli właściwie... Tak, mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś jest zawodowcem, to w większości przypadków do końca życia jest skromny, dlatego że on widzi, że po prostu ogrom umiejętności lepszych od niego i całego świata to jest taki bezmiar, że właściwie nigdy się do tego nie uda jakby dojść czy przegonić, a w ogóle to nie o to chodzi, żeby przeganiać, tylko raczej dokleić się do tej czołówki. Natomiast ci, którzy są amatorami, bardzo szybko wierzą, że ich jakaś karierka to jest w ogóle zenit możliwości i nic już nie robią w tej materii, osiadają na laurach i nawet mają, powiedziałbym, pejoratywny stosunek do tych, którzy się uczą, bo twierdzą, a po co wy się, frajerzy, uczyliście, a mnie zobaczcie, jak się udało. Oczywiście udać się każdemu może i historia też pokazuje, że są po prostu talenty. No, ale w większości przypadków nawet te talenty, jak sięgnąć po jakichś, nie wiem, Beatlesów, czyli jednak muzycznie się rozwijali i coś robili. I to nie są amatorzy. To są amatorzy, ale nie są amatorami z wnętrza.
A czy w twojej karierze zawodowej, podczas kiedy jeszcze się uczyłeś, istniało takie zagrożenie, że nie będziesz grał jazzu, czy też muzyki rozrywkowej, a jednak znajdziesz swoje miejsce w filharmonii?
Było takie dwukrotne zagrożenie. Jedno zagrożenie było takie, kiedy profesor Zgodziński w Poznaniu bardzo, po jakimś tu moim wcześniejszym sukcesie konkursowym, bardzo chciał mnie pchać w konkursy. To znaczy, jak rozumiem, dostrzegał potencjał zarówno pewnie wykonawczy, jak i być może psychiczny, że mam konstrukcję taką, że będę mógł gdzieś tam współzawodniczyć. Tylko, że się trochę przejechał, bo ja mu przy takich szczerych rozmowach, jakie z nami jako ze studentami prowadził, tym bardziej, że ja byłem takim studentem trochę uprzywilejowanym, bo szybko byłem włączony w jego profesjonalną taką grupę perkusyjną, jako nazwijmy to zawodowiec, mimo że byłem studentem, więc te rozmowy kuluarowe były takie półprywatne. No i on się dowiedział, że mnie raczej to współzawodnictwo na dłuższą metę nie interesuje. Poza tym, szczerze mówiąc, mnie na niej nie było stać, dlatego że tam w tamtych latach wpisowe było dochodem mojego ojca niemal rocznym jako pensja po przeliczeniu na dolary czy tam na coś. I no i ja stwierdzałem, że to nie za bardzo. I drugim zagrożeniem, jak mnie chciał wysłać do w zeszłym roku goszczonego przeze mnie Beka, że tam miałem dalej studiować, no to ja nie wiem, co by było w stanie. Beck jest raczej, to znaczy tak, on ma świetne to zacięcie, takie para, jak widać, jazzowe i rozrywkowe, ale być może, żeby się tak los ułożył i byłoby jakieś miejsce w jakiejś, nie wiem, orkiestrze symfonicznej, miałbym tam grać, nie wiem. Stało się, jak się stało.
Patrz, jakie historia zatoczyła koło, że w zeszłym roku do Bydgoszczy przyjechał właśnie
Mahomet do góry, tak jest. A góra do Mahometa nie chciała.
Coś niesamowitego. A czy ty pośród swoich studentów widzisz takie potencjalne perełki?
Widzę perełki i też widzę, jak one stoją na rozdrożu, daleko nie szukając. Ja nie chcę klasyfikować albo pozycjonować tych młodych ludzi, bo zawsze będzie tak, że kogoś nie wymienię, kogoś wymienię, komuś będzie przykro, albo jakoś nie, no. No ale tak, ja czasami jak też słucham, widzę, jak Mirek Żyta, jak się plącze, czasami gdzieś o różnych rzeczach mówił i jak to każdy jest czuły na swoim punkcie i nagle gdzieś tam mnie nie wymienił w czymś i mówię, pewnie mnie nie lubi, albo nigdy nie.
On po prostu w ferworze.
To jest tak. To jest straszne, bo to tak człowiek ma ten wachlarz, ja czasami nawet niektórych zapominam z imienia już i nazwiska, bo wbrew pozorom już trochę tych lat też nauczam. No ale jakbym miał tak na świeżo, no Mateusz Krawczyk zrobił teraz dyplom, no i to jest też taki przykład muzyka, który tak, klasycznie, bardzo skutecznie i dobrze, we wszystkich właściwie formacjach, łącznie z orkiestrą tutaj w Filharmonii, jazzowo, popowo, rozrywkowo, bardzo dobrze, bo tak naprawdę określony zakres umiejętności instrumentalnych plus nadbudowa pod tytułem jestem muzykalny i to jest to najważniejsze. I wtedy, na dobrą sprawę, można by tego człowieka pchnąć, gdyby on miał grać na przykład, strzelam, nagle dostał angaż do orkiestry barokowej w Holandii, to przypuszczam, że przy miesięcznym doszkoleniu sobie do języka wykonawczego on by sobie spokojnie poradził. To jest taki przykład. Był taki fajny, bardzo taki uzdolniony perkusista Bugi Romanowski. Taki. Tylko, że on poszedł trochę w taką stronę, że ku mojemu, znaczy nie zdziwieniu, aczkolwiek zdziwieniu, bo ja jak usłyszałem, czym on się zajmuje i zawsze jest oczywiście usprawiedliwienie pod tytułem, ktoś powie, dobrze, ale ja to robię dla pieniędzy, albo robię dla jaj, albo jakoś ktoś tak to powie. I dla mnie jest śliska granica pomiędzy tym, co jest na poważnie albo na dowcipnie. Bo jak ma być na dowcipnie, to chciałbym się z tego śmiać. Jak nie ma nic do śmiechu, to mówię, to może jest na poważnie. Ale jak jest na poważnie i jest za słabe, to mówię, no to się nie ma do niczego.
Bo tylko po co, tak?
Nie, to jak ma być po co. Bo jak ma być na poważnie, to powinno być tak profesjonalne, żeby pierwsze rzędy amatorów wbić w oparcie o foteli. A jak ma być na śmiesznie, to również musi być dla profesjonalistów, żeby ci wiedzieli, z czego się śmiać. No i to takie tam moje dywagacje. To tak na przykład jego wymieniłem, ale tak naprawdę, tu mówię, o Mateuszu. Bardzo fajnym studentem był Adaś z Grajka, który też miał swoje koleje losu różne. Mam teraz w Łodzi bardzo fajnego takiego chłopaka, nazywa się Błażej Kozłowski. To jest człowiek, którego przypominam sobie ze swojej młodości, że był taki czas, jak ja zmieniałem instrument, to było tak, ówczesny dyrektor szkoły chyba nie chciał mi raczej szansy dać przyniesienia.
A grałeś na?
Ja grałem na skrzypcach. I nie chciał mi dać szansy przeniesienia się na perkusję. Proponując inny instrument, ale ja tego innego nie chciałem. Nie powiem jakiego.
Powiedz.
Miałem grać na puzonie, a ja strasznie nie chciałem. Powiedziałem, nie, to na puzonie to koniec w ogóle. No i... No
to fajny instrument, puzon.
Ja przyznaję, że fajny, tylko coś w tym, proszę zobaczyć, coś w tym jest, że na przykład jest straszny niedobór puzonistów. W ogóle. W ogóle. Dramat właściwie we wszystkim.
Tak, ty nie chcą grać.
Pewnie poszli w moje ślady. to ówczesny dyrektor nie bardzo chciał i nie dawał takiej szansy. Ostatecznie się udało dzięki już nieżyjącemu panu Władysławowi Mazudze. Myślę, że w sumie z pożytkiem. I ja takiemu człowiekowi też w Łodzi dałem taką szansę, bo on przyszedł nieomal znikąd, bym powiedział. Tu nie chcę mówić jakichś historii, takich głębszych, bo może ktoś sobie nie życzyć, ale powiem delikatnie, że pochodził z dosyć specyficznego środowiska blokowego. I jak ja go zobaczyłem za pierwszym razem po kontakcie telefonicznym, to się przestraszyłem.
Jak to można się pomylić?
Jak to strasznie się można pomylić. I oczywiście tak, za pierwszym razem nie dostał się, bo miał swoje braki, ale to człowiek tak inteligentny i z taką, powiedziałbym, dozą zapalczywości do tego, co chce robić, że trochę mi to przypominało moją młodość, że ja też stałem pod klasą perkusji, czekałem, kiedy się skończą lekcje, żebym już mógł ćwiczyć. To jest chyba taki moment, który otwiera wszystkie drzwi, taka cecha. I nie ma to według mnie związku z przedziałem wiekowym, bo dzisiaj jest taka moda i pomysł, że żeby w każdej dziedzinie coś, to muszą być młodzi, a najlepiej, żeby jeszcze młodsi niż ci młodzi, czyli w ogóle bardzo młodzi. I kiedyś słyszałem od jednej z bardzo uznanych pani profesor, która powiedziała: panie Piotrze, a ja tak naprawdę najbardziej boję się tych uzdolnionych dzieci. I tak to trochę jest, uważam, w tym racji, bo przeważnie za nimi stoi taki cały sztab rodzinno takiego przedsiębiorstwa, który strasznie pompuje w to dziecko. Chyba czasami obrót tych zębatek jest za szybki, a ponieważ nie ma smarowania, to może się coś przepalić. I jak się przepala, to przeważnie taki człowiek jest zmarnowany i nagle ląduje kompletnie w jakiejś dziedzinie, że człowiekowi by do głowy nie przyszło, że się czymś takim będzie zajmował, a jeszcze się może okazać, że wcale tego nie lubi.
Czyli masz to na uwadze, wychowując własną córkę, tak?
Tak, mam to na uwadze. Ja inaczej powiem. Na pewno miałem to na uwadze, mieliśmy to na uwadze z tej prostej przyczyny, że nawet palcem nie ruszyliśmy w tym kierunku, żeby ona cokolwiek z tą profesją miała do czynienia. No ale jeżeli już się tak stało ku jej pasji i takiemu zacietrzewieniu na ten temat, że chce to koniecznie robić, no to oczywiście z wszystkich możliwych sposobów legalnych, o tych mówię, będę starał się jej pomóc, żeby umiała się w tym świecie znaleźć. I to nie chodzi tylko o pomoc taką, żeby pchać do jakiejś kariery, tylko raczej taką pomoc, żeby otwierać oczy na wszystkie meandry tej profesji, żeby tych gorzkich chwil było jak najmniej.
Emilka raczej jest zapatrzona w świat muzyki klasycznej,
tak? Jak najbardziej, to znaczy ona lubi, natomiast wykonawczo absolutnie jest pochłonięta muzyką klasyczną. Absolutnie się temu nie dziwię, bo zwłaszcza w dziedzinie pianistyki, no to jest po prostu ogrom muzyki do poznania, której nigdy się pewnie nie da poznać. Poza tym pewnie też ma jakieś idoli i wzorców, o których też nieraz mówiła i wielokrotnie rozmawiamy. No i to tak jest.
Czy wy wszyscy w domu ćwiczycie?
Nie. Ja jestem jedynym, który zachowuje się humanitarnie wobec reszty członków rodziny. Po pierwsze, oczywiście jest to specyficzny instrument, więc współczułbym komukolwiek. Aczkolwiek na dłuższą metę każdy instrument jest specyficzny i wszystko, co się nazywa ćwiczeniem, no naprawdę można byłoby, przypuszczam, na przykład z tego, co wiem, to w tej religii, która nam teraz w Europie zagraża, muzyka w ogóle nie jest przesadnie mile, że tak powiem, widziana. Ja tak sobie pomyślałem, to może by takie zrobić neutralne tortury dla tych zamachowców, czyli muzyką ich katować i najlepiej taką ćwiczebną, taką, żeby fioła dostali, to może by im to na dobre wyszło.
Czyli ty nie ćwiczysz w domu, no ale nie. Powiedzmy naszym słuchaczom, że zarówno twoja żona, Elżbieta,
skrzypaczka,
tak jest, i Emilka pewnie ćwiczą w domu.
Bardzo, bardzo.
No teraz przywracasz oczami tak, jakby to były dla ciebie tortury.
Tak, bo to są tortury, ale my oczywiście sterujemy sobie tym czasem. Nie ukrywam, że jeszcze kombinuję, jak tam jeszcze wygospodarować jeszcze jedno pomieszczenie takie, żeby nie było z boku, bo to jest... Mówię, proces ćwiczenia jest trudny i nieciekawy do słuchania na każdym instrumencie. Torturą jest to dlatego, że jeżeli ma się cały dzień spędzony przy dźwiękach, no to jeżeli człowiek wraca do domu i praktycznie rzecz biorąc może się zdarzyć, że nie ma dokąd uciec, no to wtedy rzeczywiście, brutalnie mówiąc, można stwierdzić, chyba nie lubię muzyki. To znaczy, nie, bo te dźwięki są rzeczywiście, no to już jest, to się przelewa. No ale na szczęście mam garaż, ogród, zajęcia różne inne deskowe, jak
a
zwykle.
A ponieważ tak, Piotr lubi oczywiście majsterkować i grzebać w drewnie.
Psuć.
No nie, podobno wszystko budujesz, a nie psujesz.
Tak. Znaczy, tak, oczywiście robię jakieś rzeczy. Słynę pewnie z braku gdzieś tam precyzji, ale powiem też, że że to jest swoista terapia. Tak uważam, dlatego że, a jakoś nie inaczej, to jakieś stare bębny wyciągam i naprawiam, szlifuję, robię, remontuję, coś tam. Fajne to są takie zajęcia, które pozwalają głowie przede wszystkim odetchnąć od tego wszystkiego. Nie wyobrażam sobie, nie czułbym się z tym dobrze, żebym wrócił wieczorem i teraz dobra, w gonitwie za karierą, no to słuchaweczki na uszy, kanapa i z 2 godziny będę się katował jakimiś tam najnowszymi trendami. Nie, jak mam ochotę, to tak, a jak nie mam ochoty, to nie.
Muzyka artysty, ale również o pracy dyrektora i o samym festiwalu Drums Fusion. Dzisiaj rozmawiamy z dyrektorem artystycznym Piotrem Biskupskim. Niesamowicie się cieszę na jutrzejszy koncert, czyli Ikony Polskiego Jazzu. Ten pomysł, żeby zaprosić i Jana Ptaszna-Wróblewskiego i Włodzimierza Nachornego, to tak ci przyszedł po prostu do głowy od...
On mi przyszedł do głowy z 2 powodów. Pierwszy powód to jest taki, że w istocie uważam, że to są ikony, między innymi. Te 2 postaci to są ikony polskiego jazzu. Naturalną koleją rzeczy jedna z nich jest osobą, z którą pracuję od długiego czasu. Mam na myśli Włodka Nachornego w różnych konfiguracjach. Drugą niejako na przekorę. To znaczy tak, z jednej strony, żeby zapełnić program, czyli żeby jednak tam jakaś postać jeszcze kolejna perkusyjna bydgoska się pojawiła, czyli Marcin Jar. Kwartet Ptaszyna to taki zespół, który na przestrzeni 10 lat był taką trampoliną dla młodych zawsze wschodzących. I ja na przekorę właściwie trochę ptaka zaprosiłem dlatego, bo ja się nigdy na tej trampolinie nie znalazłem.
Nie załapałeś się?
Nie, nigdy się nie załapałem.
No bo ty jeździłeś wtedy ze Zbigniewem Namysłowskim, jak pamiętam.
Chyba jeszcze wcześniej ptak. Ja nigdy się nie załapałem, w związku z tym mówię tak, mógłbym to odbierać jako brak dostrzeżenia we mnie jakichś pozytywnych cech, takich muzycznych, że bym się kwalifikował do tego teamu. A z drugiej strony, no tak mówiąc żartobliwie, to tak jak z Beckiem i z tą Górą i Mahometem, mówię dobra, no bo ja fizycznie nigdy z Ptaszynem nie grałem, nigdy. Po prostu nigdy nie miałem okazji z nim zagrać, ani w chodzieży, ani na dżemach, nawet przypadkowo, zupełnie nigdy mnie to nie...
A to trzeba nadrobić podczas jutrzejszego koncertu, może zagracie to jakoś wspólnie?
Może zrobimy tak, że dla niepoznaki się z Marcinem zamienimy, ciekawe czy się ptak pozna. Ale mówiąc poważnie, no i właśnie jakby na przekorę, trochę tak jak zrobiłem w minionym roku, kiedy tych absolwentów tak zwanej Bydgoskiej Szkoły Perkusji udało mi się w ilości 10 sztuk zgromadzić na scenie. nie wszyscy pałali czy pałają do siebie miłością, nie wszyscy mają nie wiadomo jak ciepłe ze sobą stosunki koleżeńskie. Wszyscy wywodzą się z tego jednego tygla perkusyjnego i moim przesłaniem było ich chociaż na chwilę zgromadzić. Tak samo tutaj ptak mimo swoich lat jest również nadal muzykiem czynnym. I to jest też taki przykład takiego, bym powiedział, no, jeżeli ja siebie mogę jako młodsze pokolenie w stosunku do niego potraktować nadal, to, no to taki szacunek tego młodszego pokolenia, bo bardzo dużo zawdzięczamy, zarówno w kategorii czysto muzycznej nie, bo jak wspomniałem, nie udało mi się, ale tej edukacyjnej jak najbardziej. I przez te parę dziesiąt lat ptak, edukował nas jazzowo, między innymi w swoich audycjach, jak i pozostali koledzy, no ale tamci byli akurat, powiedziałbym, muzykologami bardziej niż czynnymi muzykami, więc tu zaprosiłem Ptaszyna i no i bardzo miło będzie nam wspólnie na scenie się pojawić.
Tak sobie myślę, że ty z nim nie grałeś, ale być może on ciebie grał w swoich audycjach.
Bardzo możliwe, że on mnie grał. Ja co prawda nigdy się chyba nie pamiętam, żebym się kiedyś chyba w jakieś... Może się... Chociaż nie, rzeczywiście. Chyba jak były jakieś te złote tarki albo coś, jakieś tam sukcesy, to pewnie się tam pojawiłem. No, czyli ja już jestem zgrany przez ptaka, w związku z tym...
Ale na żadnych warsztatach nie graliście z sobą? Nie. To jest niemożliwe.
Nie, to jest możliwe, dlatego że...
Jak znajdę takie zdjęcie, Piotr?
Ja proszę cię znajdź takie zdjęcie, jeżeli... Bo tak, albo mnie zawodzi pamięć, albo pamiętam, że zawsze chciałem.
Mam takie wrażenie, że w Zwierzyńcu graliście z sobą na jakimś jam session.
Nie przypominam sobie. Wiem, że z Włodkiem Pawlikiem, wiem, że z kimś... Tak, to się zdarzało, z Ptaszynem nie. Natomiast w Chodzieży pamiętam dwukrotnie... Już byłem na progu i zawsze mnie jacyś inni koledzy wykolegowali i okazało się, że a to Jurek Głód, a to Zawadzki, a to ktoś tam i ja się nigdy nie załapywałem. A jak Śmietana, no to Jacek Pelc był coś... Ja się nigdy nie załapałem na... Granie z ptakiem. I z taką zazdrością, pamiętam, spoglądałem na Pomorskich Jesieniach, jak on promował a to młodego Szczurka, a to młody Wegehaupt, a tam wtedy się nazywał Jacek i był perkusista z Wrocławia, Jacek. Zapomniałem. I sobie mówiłem, kurczę, fajnie. Dlaczego mnie ptak nigdy nie wyszukał? Widocznie mu się nie podobało. Taka pewnie prawda. Ale
ja spytam o to jutro, Ptaszyna.
Tak może być i oczywiście też prawdą jest, że ja absolutnie nie miałbym prawa mieć do tego jakichkolwiek pretensji, dlatego że z drugiej strony tak może być zupełnie naturalnie, że na przykład czyjaś gra komuś nie bardzo pasuje do konwencji, czegoś co się robi. Jedynym pocieszeniem jest dla mnie to, że zapraszając obu tych, których nazywam ikonami, jak w Łodziu sam opowiadał, parokrotnie mu się już zdarzało w życiu, że jego mylono z Ptaszynem. W związku z tym ja mówię, to chociaż będzie takie zadośćuczynienie, że być może na tym koncercie też ludzie zgłupieją i nie będą wiedzieli, który to jest ptak, tym bardziej, że w Łodziu na saksofonie grał też kiedyś, więc to będzie taka może sytuacja i zabawna. A poza tymi ikonami, no, znowu sympatycznie, bo się jednak zbierzemy w parę osób, tych powiedziałbym z drugiej linii jednego i drugiego zespołu i to będzie bardzo, bardzo przyjemne spotkanie. Ja nie ukrywam, tak powiem to w tajemnicy jakby, że...
W radiu i w tajemnicy, no
w
dobrze,
tajemnicy, ja wiem, bo to są wolne media, więc na pewno w tajemnicy. Że ja też wystąpiłem do konkretnych instytucji i wiem, że te instytucje aplikowały, bo chciałem, żeby jeszcze podczas tego festiwalu udało się rzeczonych panów poodznaczać i nagrodzić, ale z tego, co dokonałem własnego szpiegostwa, mimo dużej zakładki czasowej, że tak powiem...
Nie udało się.
Dokumenty leżą na najważniejszym biurku.
No profesora.
I tyle. No i tyle. W związku z tym ja powiem, okej, to będzie może przedsmak tutaj, a jak się dowiemy, że zostali znowu tam w klapach przypięci czymś ważnym, to bardzo miło będzie wiedzieć, że miało się jakiś tam mały wkład w to. Taki.
Ten koncert jutro o godzinie 19 w MCK-u. Wczoraj pożegnaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. No na koniec chciałabym cię spytać o takie wspomnienie, poprosić o takie wspomnienie, bo przecież znałeś tego wokalistę, niesamowicie uzdolnionego, często niedocenianego, takie mam wrażenie.
Myślę, że niedocenionego dlatego, że jest to prawdziwe to stwierdzenie, które przytoczyłem wcześniej. To jest przykład takich muzyków, to o nim w pełni można, tak trochę porównując na przykład do siebie, czyli tak, w pełni wykształcony klasyczny muzyk. No i teraz, jak znam życie, w wielu sytuacjach ktoś usiłuje go wepchnąć w jakąś szufladkę i powie, a może coś tam trochę na początku śpiewał, ale przecież to po prostu skrzypek. No właśnie. Więc taka próba od razu umniejszania czegoś. Jak wiemy, multiinstrumentalista. Ja niektórych wiedzy na temat niektórych skomponowanych utworów nie miałem takiej kompletnej. Dopiero teraz jakby też dowiedzieć, które to z piosenek są jego autorstwa. Mm-hmm. I to są utwory bardzo zgrabne, bardzo, bardzo, takie bym powiedział, chwytliwe, a jednocześnie ze szlachetnym zabarwieniem tym muzycznym.
Miałeś okazję podczas któregoś z festiwali z nim grać?
Ja, o ile pamiętam, raz graliśmy w Opolu. I to tak pamiętam. I pamiętam na jakiejś próbie z orkiestrą w Poznaniu Zbigniewa Górnego, w którym jak podczas studiowałem, to coś tam było. To tyle. Znaliśmy się tak osobiście przy okazji, jak gdzieś w różnych miejscach, zwłaszcza z Januszem Stroblem, jak się spotykaliśmy, oni się też znali i myśmy się parokrotnie spotykali. Ja nigdy w jego zespole, mówię, nie grałem, także przypominam sobie, że ze dwa razy w życiu miałem taką sposobność i przyjemność. No ale tak, oprócz tej warstwy melodycznej, muzycznej, no to prawdziwi tak zwani tekściarze, poeci, którzy pisali, no słuchałem niedawno, jadąc samochodem, cała audycja, cały dzień był poświęcony wspomnieniu Zbyszka. No i te piosenki, pamiętam, któraś z piosenek, nie chcę teraz przytoczyć tytułu, ale po prostu jadąc samochodem szybko po autostradzie słuchałem akurat piosenkę doskonale znając, słuchałem tej warstwy tekstowej i to po prostu składna opowieść o czymś najzwyczajniej w świecie, a nie kocham ciebie, je, no, bo tam coś. No po prostu to też jest niejako gatunek wymierający.
Tak jest, odchodzi pewne pokolenie.
Kurczę, takich naprawdę profesjonalistów, a jemu nie można było zarzucić mimo wiekowi niczego, łącznie z wyglądem, bo żeby to był podstarzały facet, ale to facet, który wyglądał atrakcyjniej niż wielu tych różnych młodych, nie nazwę, bo będę obraźliwie, których różni tylko kolor czapki bejsbolowej tak naprawdę. No kurczę, to po prostu jest zupełnie inna klasa. Poza tym to jest taka klasa, z racji tego, że są muzykami. Jak kiedyś pamiętam, robiąc jakieś nagrania dla płyty pani Ireny Santor, no to ta profesja polegała na tym, że rzeczona pani, która ma śpiewać swoje partie wokalne, pojawiła się dwa dni wcześniej, kiedy nagrywaliśmy ten background instrumentalny, pojawiała się w studiu i siedziała po parę godzin, już wsłuchując się w podkład utworów, który będzie śpiewała cały czas z zeszytem, z tekstem, wszystkim, ona się już uczyła. No pokażcie mi dzisiaj takich ludzi, no po prostu przede wszystkim jest tupet pod tytułem jakoś to będzie, coś się zrobi, tam się sklei, najważniejsze jak wyglądam, jak się prezentuję i jestem gwiazda.
A resztę się już...
Jaka gwiazda, w ogóle to nie stało, nawet nie śmieliby futerało od trąbki Wodeckiemu nosić. I nie mówię tego post factum, życzyłbym sobie jeszcze tylko jednej rzeczy takiej etycznej. Tu nie chciałbym, żeby ktoś to źle odebrał, ale tak jakby apeluję, co ja mogę apelować, a kim ja jestem, nikim. Ale tak apeluję do środowiska muzycznego, bo zaraz czekam, ile to powstanie festiwali i pomysłów pod tytułem piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
Tak
na symfonicznie, na kwadratowo, na zielono, na smutno, z czego połowa źle, do kitu, nie do słuchania i po prostu będzie tak, że szkoda tych wspaniałych piosenek, jak zrobią z tego hip-hopowe jakieś, i to nie uderzam do hip-hopu, ale będą jakieś po prostu karykatury tego czegoś. Nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, był jakiś taki nowatorski dzień w Opolu piosenek polskich, to po prostu nie uwierzyłem w to, co słyszę i żal mi było, ale nie jestem konserwatystą w tej dziedzinie, uważam, że tak, jak najbardziej. No tylko kurczę, żeby coś brzydko mówiąc przerobić, to trzeba
mieć pomysł.
Pomysł, narzędzia i umiejętności, a jak ktoś ma tylko dwa płaskie klucze i chce te wszystkie śruby odkręcić i mówi, że to będzie fajne, bo mi się podoba, no to po prostu ja tylko współczuję. Oby tak nie było. Żeby było fajne wspomnienie po wielkim artyście, takie, o takiej klasie wspomnienie, jakim on sam był.
Profesor Piotr Biskupski.
Dziękuję serdecznie.
Perkusista.
Do miłego usłyszenia. Dziękuję
Muzyk,
za zaproszenie.
Dyrektor Drums Fusion. Zapraszamy raz jeszcze na koncerty. Festiwal zakończy się z końcem tygodnia.